Tytuł tygodnia.
Robert C. Davis i Beth Lynn Smith. Ludzie renesansu. Umysły, które ukształtowały erę nowożytną. Książka w tłumaczeniu Aleksandry Górskiej ukazała się nakładem Domu Wydawniczego Rebis. Autorzy sportretowali w niej blisko 50 postaci. Obok tak znanych jak Leonardo da Vinci, Michał Anioł czy Krzysztof Kolumb są i mniej znani, których warto poznać. Czyta Mirosław Kropielnicki.
Katena. Koniokrad, rabuś i herszt bandytów. Rzymscy stróże prawa nie torturowali każdego zatrzymanego, ale ochoczo zafundowali męki niejakiemu Mariowi Paparello. Schwytany 25 listopada 1580 roku w drodze do Florencji miał przy sobie miecz, sztylet, pistolet, dwie brzytwy i nożyczki oraz znaczną sumę pieniędzy, a także torbę z opium i jadem węża. Został zabrany do Rzymu na przesłuchanie. Tam początkowo tylko buńczucznie się przechwalał, szydził i zgoła nieprzekonująco tłumaczył się z posiadania takiej ilości nielegalnej broni. W końcu władze zdecydowały się zastosować podwieszanie i kiedy związano mu ręce z tyłu, Paparello dalej twierdził zawadiacko, że jest odważny i gotowy. Gdy jednak został podciągnięty za kończyny do góry, szybko zmienił śpiewkę i zaczął krzyczeć: Najświętsza Panienko, pomóż, opuśćcie mnie, o Pani, Matko Święta, odetnijcie mnie, powiem prawdę, chcę wszystko wyznać. Gdy powisiał jeszcze chwilkę, wykrzyknął: Jestem Katena! Okazało się, że w ręce władz wpadł zupełnym przypadkiem jeden z najbardziej osławionych przestępców swej doby. Naprawdę nazywał się Bartolomeo Valente, ale znany był jako Catena, czyli łańcuch. Opisywano go jako sławnego złodzieja i herszta bandytów, który siał grozę w całej Italii i ponoć dopuścił się przerażających morderstw. Rabuś okazał się wyjątkowo gadatliwy. Kiedy pomocnicy katowscy go opuścili bardzo skwapliwie, zwłaszcza po jeszcze kilkakrotnym podwieszeniu, przyznał się do wszystkiego. Nie była to zbyt szokująca opowieść w XVI-wiecznej Europie. Bandytyzm szerzył się bezkarnie od Sycylii po hiszpańską Walencję, od Pirenejów po Limburg i nizinę środkowo-szkocką. Wszędzie tam, gdzie władza centralna była słaba, struktury rodowe mocne, a bezrolne chłopstwo i eks-żołnierze liczni. Zdarzało się, że setki takich rzezimieszków tworzyły całe armie, które za nic mając sobie prawo, grasowały po kraju, rabowały, co im się żywnie spodobało i ukrywały się w górach, na bagniskach lub terenach pogranicznych. Kariera Kateny miała typowy początek. W wieku lat 18 zabił w akcie zemsty człowieka i zbiegł na wieś. Szybko dołączyli do niego przedstawiciele i krewni uciekający przed prawem z podobnych powodów i wkrótce jego banda liczyła już kilkunastu opryszków. Przez ponad 10 lat kradli zwierzęta gospodarskie, rabowali, porywali, zabijali ludzi. Sam jeden Catena przyznał się do 54 zabójstw, w większości dokonanych bronią palną, ale także nożem lub pałką. Nierzadko były to płatne zlecenia, ale banda mordowała także z zemsty. Każdy, kto skrzywdził jej członka, krewnych lub klientów i każdy podejrzewany o szpiegowanie na rzecz wrogów, stawał się celem. Jednak głównym źródłem dochodów bandy były porwania. Catena tłumaczył: powinniście wiedzieć, że musiałem porywać dla okupu, bo mam wrogów i władze zabrały mi wszystko, co posiadałem. Zwykle ofiarą padali kupcy i podróżni, jednak herszt nie kręcił także nosem na zwykłych chłopów i tych, którzy chodzili za owcami. Sądząc po zawrotnej kwocie, jaką miał przy sobie w chwili złapania, proceder był raczej rentowny i pozwalał wszystkim członkom bandy nosić się stosownie do obranej profesji. Paradowali po mieście wraz z wieloma pistoletami, muszkietami, nożami i maczetami wsuniętymi za szarfy, nosząc charakterystyczne dla rozbójników długie, zmierzwione włosy. 8 do 10 razy dłuższe niż innych ludzi, wąsiska i przekrzywione na bok kapelusze. Po dokonanej napaści albo rzezi we wsi, banda Kateny ukrywała się w którymś z wielu feudalnych majątków, porozrzucanych po całym państwie kościelnym i z reguły niedostępnych dla rzymskich stróżów prawa. Miejscowy możnowładca zostawiał ich w spokoju, a bywało, że nawet dawał jakieś rozbójnicze zlecenia, tak długo, jak długo nie drażnili im jego wasali i nie sprawiali im kłopotu. W końcu jednak Catenie grunt zaczął się palić pod nogami do tego stopnia, że nie mógł liczyć na schronienie nawet u swych utytułowanych opiekunów. Wyruszył zatem do Toskanii w nadziei, że znajdzie nowych protektorów i zacznie tam wszystko od nowa. Ale właśnie wtedy szczęście przestało mu dopisywać i został pojmany. Kiedy już zdecydował się mówić, jego zeznania trwały ponad miesiąc. W tym czasie opisywał szczegółowo swoje zbrodnie i donosił na kamratów, choć nie w nadziei na darowanie kary. Mimo to egzekucja Kateny, która odbyła się 11 stycznia 1581 roku, trochę go zrehabilitowała. Został przewieziony na miejsce kaźni wśród wielkiego tłumu ludzi, bo wszyscy chcieli go zobaczyć z uwagi na sławę, jaką się cieszył. Blisko 30-tysięczna widownia nie okazywała śladu emocji, kiedy go wieszano, ale przy każdym ciosie topora, gdy był ćwiartowany, wydawała pełen żałości okrzyk. Nie minął tydzień, gdy ktoś napisał balladę o jego wyczynach.
Tytuł tygodnia powróci jutro o 13:30.